Czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl. A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju osobistym, biznesie i pieniądzach. Witam Was w kolejnym nagraniu i tym razem chciałabym porozmawiać o inwestowaniu pasywnym. Dlatego spotkaliśmy się dzisiaj z Michałem Wojciechowskim, licencjonowanym maklerem Biura Maklerskiego mBanku. Ja nazywam się Anna Smolińska, jestem autorką bloga Kobieta Inwestuje, inwestorką i dziś porozmawiamy trochę o inwestowaniu długoterminowym, pokażemy instrumenty, jakimi możemy inwestować pasywnie, ale na początku chciałabym Cię zapytać trochę o Twoją pracę, bo już w pierwszym odcinku Magdalenę Sadowską-Kaczmarczyk zapytałam o to, jak to jest, jak wygląda w ogóle praca maklerki. No i oczywiście tak sobie to wyobrażaliśmy, czy ja, czy nasi obserwatorzy i słuchacze, że makler to jest taki pan w czerwonych szelkach, wiesz, który ma mnóstwo ekranów, no i siedzi, widzi dużo wykresów na tych ekranach i analizuje. No to czy tak właśnie też wygląda Twoja praca, czy jak ona wygląda?
To ja być może zaskoczę, a być może zawiodę część słuchaczy i Ciebie, ale ja mam tylko jeden, no dobra, dwa monitory, jeden laptopowy i drugi, który podpinam. Natomiast w ogóle jeśli chodzi o moje transakcje, to ja zawieram mało transakcji i głównie inwestuję pasywnie, natomiast w pracy to jest tak trochę, że licencja maklera daje możliwości, dosyć szerokie możliwości pracy i w biurze maklerskim ja na przykład jestem odpowiedzialny za rozwój platform właśnie dla klientów detalicznych, czyli dla Was. I tym się zajmuję, natomiast oczywiście jako maklerzy możemy pracować zarówno bezpośrednio z klientami, jak i możemy handlować, no i wtedy rzeczywiście tych jest paru kolegów u mnie w biurze, gdzie mają tych ekranów 6 chyba, więc cała ściana ekranów i tam mają mnóstwo wykresów, newsów i tak dalej, i tak dalej. Także są tak bardzo blisko rynku i bardzo szybko reagują na ten rynek. Także jeżeli ktoś z Was chciałby być maklerem, to również są takie możliwości i można z tym rynkiem tam szaleć.
No ale ty powiedziałeś, że inwestujesz przede wszystkim pasywnie, no to zacznijmy temat, o którym chcielibyśmy porozmawiać. Czym właściwie jest inwestowanie pasywne?
Jasne, to jeszcze zanim przejdę do tego inwestowania pasywnego, to powiem, że ja inwestuję od 30 lat na giełdzie i zaczynałem i robiłem chyba większość strategii, jakie można robić, to znaczy i handlowałem bardzo aktywnie i day trading i jakiegoś różnego rodzaju arbitraże, natomiast teraz głównie inwestuję pasywnie, chyba dlatego, że trochę mi brakuje czasu na to, żeby być bardzo blisko tego rynku i bardzo intensywnie go obserwować, dlatego że właśnie to inwestowanie pasywne, taką jedną z głównych cech inwestowania pasywnego, zresztą jak sama nazwa wskazuje, pasywne, ja bardziej lubię taką nazwę leniwe, dlatego że po prostu nie używamy zbyt dużo czasu, nie inwestujemy zbyt dużo czasu w to inwestowanie. Staramy się inwestować systematycznie, najlepiej w taki jak najszerszy portfel, najbardziej zdywersyfikowany portfel, który jednocześnie będzie się zachowywał tak jak rynek. Czyli my się nie ścigamy z tym rynkiem, nie staramy się, żeby zainwestować lepiej, natomiast dzięki temu po prostu właśnie spędzamy jakby jak najmniej czasu na to inwestowanie. I ja ukułem takie porównanie, że inwestowanie pasywne to dla mnie jest trochę tak jak taki stół, to znaczy on się opiera na 4 filarach. Czyli po pierwsze to jest właśnie mało absorbujące, mało tak jakby ta obsługa tego portfela kosztuje mnie mało czasu i zaangażowania. Po drugie tanie, no bo ponoszę po prostu relatywnie niskie koszty. Po trzecie trochę mniej ryzykowne niż aktywne. No i po czwarte właśnie systematyczne. I o tym małym absorbowaniu już zacząłem mówić, to znaczy ja często słyszę, jak rozmawiamy z początkującymi inwestorami, to słyszę często takie hasło, no tak, bo gdybym miał, czy gdybym miała więcej czasu, no to inwestowałabym skuteczniej, no bo przecież inwestowanie jest dla ekspertów. Ostatnio przeczytałem w takim badaniu kobieta, nie inwestorka, że Polki, które nie inwestują, zapytano to, jaka jest taka podstawowa cecha, jaką powinien posiadać skuteczny inwestor, no to odpowiadały na pierwszym miejscu, że musi mieć te zdolności analityczne, a na drugim rozległą wiedzę. Tymczasem moim zdaniem to inwestowanie pasywne pokazuje, że możemy właśnie możemy inwestować, nie poświęcając na to zbyt dużo czasu.
No to ja się postawię teraz w roli takiego kogoś, kto nas słucha i nie inwestuje. No i on sobie wyobraża, że przecież inwestowanie, no to z założenia jest analiza no, całej masy danych, musimy analizować jakby raporty finansowe, dowiedzieć się o tych spółkach co nieco i tak dalej. No nie możemy ślepo inwestować. No i co ty na to powiesz?
No właśnie niekoniecznie. Chodzi trochę o to, żeby nie angażować się w to analizowanie, tylko pozwolić rynkowi, żeby on to zrobił za nas. Znaczy, a my będziemy się jakby godzili na to, że będziemy za nim podążać. Czyli my nie wyszukujemy idealnych inwestycji, okazji. Jak to się ładnie mówi u nas na rynku, nie szukamy zwycięzców. Po prostu kupujemy cały rynek. Natomiast ten rynek jakby wyróżni tych zwycięzców za nas. Więc to jest jedno. Natomiast druga taka obserwacja na przestrzeni tych moich 30 lat doświadczeń to jest to, że nie ma takiego jasnego przełożenia, że im więcej czasu będziemy spędzać z tym rynkiem, to tym lepiej, tym będziemy lepszym inwestorem. Wręcz bym powiedział, że po przekroczeniu pewnej ilości czasu, jaką wykorzystujemy do inwestowania, to nasze inwestowanie może być nawet gorsze. Natomiast tym podstawowym założeniem tego inwestowania leniwego czy pasywnego jest to, że my jesteśmy na rynku cały czas. Czyli nie staramy się kupować, czy łapać te dołki, sprzedawać na górce. Po prostu jesteśmy na rynku przez długi okres, no bo wychodzimy z założenia, że gospodarka światowa będzie się rozwijać i jeżeli my zainwestujemy właściwie bardzo szeroko, globalnie, w być może nawet tysiące spółek z gospodarki światowej, no to w ciągu ostatnich 100 lat to przynosiło efekty. Więc pytanie, po co się szarpać z tym rynkiem, skoro możemy po prostu wykorzystać ten efekt wzrostu gospodarczego.
No ale to oznacza, że możemy mieć w tym naszym portfelu, czy w tym naszym produkcie spółki, które no, będzie im świetnie szło i będą no, wygrywały na rynku, no ale będą też takie, które po drodze się wykruszą, zbankrutują, będą mieć kłopoty i tak dalej. No i co wtedy?
Tak, dokładnie. Natomiast właśnie to, że te spółki, które zbankrutują, one znikną oraz to, że my będziemy mieli zdywersyfikowany portfel, to spowoduje, że to dla nas nie będzie takiego wrażenia. Ja ci chcę zaproponować taką zagadkę. Wyobraź sobie, że mamy dwójkę inwestorów, którzy gdzieś tam piją poranną kawę, no i jednocześnie słuchają wiadomości giełdowych. I w wiadomościach pojawia się informacja, że duża polska firma jest na skraju bankructwa. No i teraz jeden z tych inwestorów wypuszcza filiżankę z ręki i biegnie szybko do komputera po to, żeby handlować, wykorzystać to w jakiś sposób tą okazję, a druga, niech to będzie inwestorka, nadal pije tą kawę właściwie bez mrugnięcia okiem. No i teraz zagadka jest, kto jest inwestorem pasywnym?
No pewnie jak się większość domyśla po nazwie, no pewnie ta, która w ogóle bez stresu pije sobie dalej kawę, no to ciekawa jestem, jak to wytłumaczysz.
Tak, ponieważ ona się nie ściga z rynkiem. Ten inwestor, który wypuścił kawę z ręki, żeby jak najszybciej się pojawić przed komputerem, on stara się wykorzystać albo uciec z tej spółki, jeśli mają w portfelu jak najszybciej, albo wykorzystać jak, w jakiś sposób tą okazję i zacząć handlować agresywnie na tej spółce. Natomiast ta inwestorka, która spokojnie dopija kawę, dla niej to nie jest nic strasznego, no bo ona najprawdopodobniej ma już tą akcję w portfelu, ale to jest mały ułamek w jej portfelu. Więc nawet jeśli ta firma rzeczywiście zbankrutuje, no to nie spowoduje, że jej portfel jakoś gwałtownie spadnie. To będzie niewielka strata na całym portfelu. I na tym właśnie polega ta dywersyfikacja, o której mówiłem, czyli ten jeden z tych filarów, który jest tak ważny w tym inwestowaniu.
Ale to też, ten przykład też pięknie pokazuje, tak sobie teraz pomyślałam, to jak bardzo my jesteśmy emocjonalni i jak bardzo nasze emocje mogą spowodować wiele błędów na rynku, co też jest zaletą inwestowania pasywnego, że my nie musimy się tym emocjom poddawać, my się nie musimy zastanawiać, co ja powinnam teraz zrobić, wpadając w panikę, bo coś się zadzieje, nie wiem, w polityce, w gospodarce, w danej spółce i tak dalej. Że my możemy spokojnie pić tę przysłowiową kawę i w ogóle o tym nie myśleć, bo wbrew pozorom te emocje często wygrywają z naszym rozsądkiem, z naszym doświadczeniem, z naszą wiedzą, no bo to też pokazują dane. Ale wracając, wiesz, to do Twoich filarów, to zdefiniujmy, ile czasu i zaangażowania takie inwestowanie potrzebuje, ile my potrzebujemy na to, żeby inwestować pasywnie.
Ja myślę, że tak, najwięcej czasu powinniśmy poświęcić na początku. To znaczy musimy poznać i zrozumieć zasady takiego inwestowania, czy to, o czym w tej chwili mówimy. Przede wszystkim po to, żeby te zasady były jakby zgodne z naszym podejściem. Bo jeżeli my się nie będziemy zgadzać z tymi zasadami, no to po prostu będziemy je łamać i w tym momencie to już nie będzie inwestowanie pasywne czy leniwe, tylko zacznie być to jakaś taka hybryda, która spowoduje, że być może, że ono będzie nieskuteczne. Dlatego też musimy też trochę poznać siebie, jakie my podejście do ryzyka. No i oczywiście nauczyć się wybierać instrumenty, czyli najlepiej takie gotowe portfele, które pozwolą nam inwestować w ten sposób. Ja zastanawiałem się właśnie nad tym, ile czasu potrzeba, żeby jakby zacząć i zrozumieć ten sposób inwestowania. Wydaje mi się, że to nie są długie i jakieś stracone godziny, bo w internecie można znaleźć kursy czy szkolenia z pasywnego inwestowania właśnie z wykorzystaniem tych gotowych portfeli, czyli funduszy ETF. I one, prawdę mówiąc, składają się zazwyczaj z kilku czy z kilkunastu odcinków i to raczej krótkich, 20-minutowych. Na przykład my w Biurze Maklerskim stworzyliśmy taką stronę Akcja Edukacja i tam mamy 14 odcinków 20-minutowych filmów, w tym o inwestowaniu pasywnym, jeśli dobrze pamiętam, tam są chyba 3 czy 4 odcinki, plus do tego 3 odcinki o ETF-ach. No to mamy właściwie jeden czy może dwa sezony mini serialu na Netflixie, tak? Czyli tak wydaje mi się, że to nie jest za dużo czasu. Natomiast no potem co miesiąc czy co kwartał, w zależności od tego, jak systematycznie będziemy inwestować, kupujemy wybrany taki gotowy portfel. No i lekko, być może lekko go dostosowujemy, relacje między tymi składnikami. Więc mi to zajmuje około 30 do 60 minut miesięcznie, natomiast mój portfel już jest bardziej skomplikowany i tam przekombinowany czasami, dlatego myślę, że można to spokojnie zoptymalizować nawet do 15 minut miesięcznie czy kwartalnie. Oczywiście to jest też trochę tak, że ta wiedza dotycząca inwestowania, ona jest ogromna, natomiast my nie musimy się, że tak powiem, doktoryzować z inwestowania. Najważniejsze, żebyśmy znali te główne zasady i rozumieli te instrumenty, w które inwestujemy.
Tak, ja też uważam, że inwestowanie to jednak jest ogromne pojęcie, które posiada mnóstwo przeróżnych produktów i warto się po prostu skupić na jednym na początek, takim właśnie szerokim, jak na przykład ETF, o których wspomniałaś. Ja mam takie porównanie, wiesz co, do inwestowania pasywnego, które często opowiadam na szkoleniach, że to jest jak sadzenie takiego owocowego drzewa. Akurat sama niedawno sadziłam gruszkę w naszym ogrodzie, więc to wiesz, najpierw musisz się dowiedzieć wszystkiego na ten temat, czyli ta cała edukacja, czy gdzie posadzić, czy bardziej nasłonecznione, czy jaka gleba, co takie drzewo potrzebuje i tak dalej. I potem w zasadzie to tylko i wyłącznie podlewasz na początku, a potem po prostu zbierasz owoce. I dokładnie tak samo moim zdaniem jest z inwestowaniem pasywnym, że musisz na początek jednak poświęcić odrobinę czasu i uważam, że to jest właśnie ten czas taki największy, który powinniśmy poświęcić, i zajmie on nam najwięcej czasu, czyli edukacja, czyli jak ETF-y, czy w ogóle inwestowanie pasywne funkcjonuje, a potem kupujemy jeden, maksymalnie dwa ETF-y, moim zdaniem, ty pewnie, wiesz, jako doświadczony inwestor, pewnie czasami też z ciekawości prawdopodobnie swój portfel trochę możesz przekombinować, ale z tego, co ja słyszę w swoim otoczeniu, to faktycznie im prostszy portfel, tym lepszy i wielu inwestorów wraca cały czas do tej prostoty, a potem tylko dokupujemy. Najlepiej jeszcze to zautomatyzować, żeby wyłączyć głowę i po jakimś czasie zbieramy nasze owoce, czyli te zyski. Wiesz co, to teraz chciałabym chętnie porozmawiać o dywersyfikacji, bo wspomniałeś też o tym elemencie, czyli tym różnicowaniu naszego portfela. No bo większość z nas pewnie sobie kojarzy inwestowanie no właśnie jako kupowanie spółek, więc jak sobie teraz pomyślę, no mamy parę takich światowych, o których prawdopodobnie każdy słyszał, to w ogóle bez dwóch zdań, no bo to się nie da nawet oglądając jakieś wiadomości. No to teraz znowu stawiając się w pozycji tego początkującego inwestora, czy nie lepiej kupić po prostu kilka takich, wiesz, światowych, znanych, dużych graczy i już?
Tak, no oczywiście, że lepiej. Najlepiej takie, które urosną, nie? To trochę tak jak jest lepiej być szczęściarzem niż pechowcem.
Tak jest.
Największy kłopot, jak mówił klasyk z takim prognozowaniem, to jest to, że nie znamy przyszłości, więc ani my jako inwestorzy, ani nawet eksperci, oni nie znają przyszłości, więc tak naprawdę nie wiedzą, która spółka będzie się rozwijać, i dzięki temu, której spółki akcje urosną. Jedyne właściwie, co wiemy, to możemy się opierać na historii i historii tych właściwie ostatnich 100 lat, kiedy rynki kapitałowe funkcjonują. No i wnioski z tego są takie, że właśnie gospodarka światowa jako całość się rozwija, tak? Raz lokomotywą tego rozwoju była Wielka Brytania na początku, potem Japonia w pewnym momencie była, no a teraz są Stany Zjednoczone. Po drodze mieliśmy jeszcze te azjatyckie tygrysy. No i to wszystko fajnie wyglądało. Mieliśmy przecież fantastyczne spółki typu Kodak, który był potentatem, liderem branży fotograficznej. No a w tej chwili cena jego akcji, nawet nie wiem, czy on jeszcze jest notowany, ale generalnie był, jeśli nie zbankrutował, to był na pograniczu bankructwa. Podobnie Nokia, przecież to też był potentat, tak? I nagle on właściwie zniknął, bo rynek smartfonów go zjadł, mówiąc nieładnie. Więc w praktyce naprawdę trudno jest wybierać firmy, które będą w kolejnych latach liderem, i nawet jeśli w tej chwili kupimy, nie wiem, Nvidia, Amazon, to my nie mamy pewności, jak zachowają się akcje tych spółek za rok, dwa czy za 10 lat. Może się okazać, że pojawią się konkurenci, albo zmieni się tak rynek, że te spółki znikną, no podobnie jak to było z Kodakiem czy z Nokią. Dlatego znowu wrócę do tego, że my, inwestując pasywnie, jakby nie przejmujemy się tym, co się będzie działo, bo zakładamy, że cała gospodarka światowa się będzie rosła, i nie przejmujemy się, czy kupujemy, bo jest kryzys, więc jest tanio, ale może być jeszcze taniej. Po prostu inwestujemy w cały świat i właściwie przez cały czas.
Żałuję, że nie mamy takiej, wiesz, kuli, w której możemy przewidzieć przyszłość, ale mówiąc o tym, że analitycy i eksperci też nie wiedzą, co będzie z różnymi spółkami, no to teraz zabiłeś wszystkim słuchaczom pewnie ćwika, bo prawdopodobnie większość z nas sobie myśli, że no skoro mam przeróżne licencje, wiem, co się dzieje w rynku, jaką funkcjonuje w ogóle, no to jednak potrafię to zrobić. A jednak nie jest to takie proste, bo technologie dosyć szybko się zmieniają, branże się zmieniają. Sami nawet widzimy po tym, jak zawody się zmieniają, co zrobiła teraz sztuczna inteligencja w ogóle w wielu branżach. Także my de facto nie wiemy, co się wydarzy za 5 czy 10 lat, bo tak szybko się wszystko zmienia, nie? Wiesz co, to omówiliśmy już dwa filary pasywnego inwestowania, więc przeszłabym do trzeciego, czyli do kosztów. Dlaczego twoim zdaniem koszty są takie ważne, że aż je wyodrębniłeś w tym swoim systemie?
Tak, to może najpierw powiedzmy, jakie koszty się mogą w ogóle wiązać z tym inwestowaniem, tak. Bo to też jest jakby istotne. Po pierwsze, to są koszty związane z transakcjami, czyli te prowizje maklerskie, które płacimy przy zawieraniu transakcji. No i tutaj takim dosyć jasną kwestią jest to, że jeżeli zawieramy tych transakcji mniej, no to płacimy niższe koszty. Natomiast w przypadku takich instrumentów jak fundusze ETF jeszcze są drugi rodzaj kosztów, który jest nawet ważniejszy w takim dłuższym, długoterminowym inwestowaniu. To są koszty, tak zwane koszty za zarządzanie lub generalnie koszty związane z naszymi aktywami, z wielkością naszych aktywów. I to jest jakaś część wielkości naszych aktywów. No i w przypadku na przykład funduszy ETF, znowu my kupujemy jakby taki wystandaryzowany produkt, czyli ich zarządzający tymi funduszami ETF, oni nie będą się ścigać z innymi, tak jak to w przypadku zarządzających otwartymi funduszami. Oni nie muszą się wykazywać nadzwyczajnymi zdolnościami, czy nie wiem, płacić za jakieś drogie analizy. Oni po prostu zwyczajnie kupują przygotowane portfele, czyli te indeksy, no i dzięki temu mogą pobierać niższe opłaty za zarządzanie. Także to jest i w długim terminie to jest bardzo istotna kwestia. Ja bym użył takiego porównania, czasami się używa właśnie, że inwestowanie to jest takie toczenie się takiej kuli śniegowej, która się powiększa, natomiast te koszty to jest tak jakby ktoś nas co jakiś czas zatrzymywał i trochę nam tego śniegu z tej kuli zabierał. No i teraz jest pytanie, jak dużo tego śniegu nam zabierze, czy to być może w krótkim terminie to będzie niezauważalne, natomiast w długim terminie to może być istotne. Zresztą z tego co pamiętam, to ty policzyłaś to chyba w swojej książce, jaki może być wpływ tych kosztów.
Tak. Ja zrobiłam takie bardzo proste obliczenie w moim e-booku na temat ETF, ale w ogóle wtrącę, że bardzo mi się podobało to twoje porównanie do tej kuli śnieżnej, której ktoś nas co jakiś czas zatrzymuje, a ta kula śnieżna się toczy i się powiększa, tak. I co jakiś czas ktoś nas zatrzyma i po prostu część nam zabierze. Bardzo piękne porównanie. A wracając do wykresu, ja mam nadzieję, że będziecie zaraz widzieć ten wykres na ekranie. Ja sobie go tu przygotowałam nawet, żeby się nie pomylić w tym moim opisie, ale faktycznie przyjęłam, że wpłacamy na przykład takie standardowe 1000 zł, coś co każdy z nas prawdopodobnie może sobie wyobrazić i inwestujemy na przykład w ETF w okresie 10 lat. I założyłam bardzo optymistycznie, że takie tradycyjne fundusze inwestycyjne zarobią dokładnie tyle samo, co taki średni indeks, czyli na przykład inwestując w ETF mniej więcej tak szacujemy naszą stopę zwrotów, około 7%, czyli to jest takie bardzo optymistyczne założenie, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne dla ETF-ów, może być 7, może być więcej, szacujemy, że średniorocznie tyle jest. I teraz, jeśli chodzi o ETF-y, to ja założyłam, że te koszty, o których ty właśnie powiedziałeś, to jest 0,2%. Tradycyjne fundusze inwestycyjne, no te koszty bazują między 1 a 2%. Ja założyłam 2%. No i teraz zobaczcie. Ten górny wykres niebieski to są ETF-y. I po 10 latach my widzimy, że ten wzrost naszego kapitału jest praktycznie o 100%. Ale w porównaniu do tych tradycyjnych funduszy inwestycyjnych widzimy, że one zarobią mniej więcej 70%. Czyli zobaczcie, że 30% tej różnicy zjadają nam po prostu koszty. I to jest raptem na takim 1000, które sobie inwestujemy. No my chcemy inwestować najczęściej więcej i regularniej, na przykład w ramach IKE, IKZE, czy na przykład zwykłego takiego konta tradycyjnego, maklerskiego. Więc zobaczcie, że przy niewielkich sumach te koszty bardzo zjadają nam nasze potencjalne zyski, więc też uczulam na to, żeby zwracać na to uwagę, żeby te koszty były jak najmniejsze, te koszty zarządzania na przykład funduszami ETF.
Ja bym jeszcze dodał inny koszt, jeśli mogę wtrącić, to jest, bo zaczęłaś mówić o IKE, IKZE i takim kosztem to są również podatki. To super, znaczy, jeżeli aktywnie inwestujemy, czyli kupujemy i sprzedajemy, to za każdym razem od zysków będziemy płacili podatek 19%. Czyli znowu, ta nasza kula będzie obcinana, tak? Czyli nasz kapitał będzie zmniejszany. Jeżeli my inwestujemy pasywnie, no to my przede wszystkim kupujemy po to, żeby gdzieś tam na koniec sprzedać, więc ten podatek, on się jakby odroczy i może się pojawić do zapłaty dopiero po sprzedaży, czyli właściwie po wielu latach. A też dodatkowo możemy właśnie wykorzystać te rachunki, o których powiedziałaś, czyli rachunki IKE i IKZE, które pozwalają nam inwestować bez podatku od zysków. No i tak i jak robiliśmy różnego rodzaju wyliczenia, to okazuje się, że w długim terminie jakby zaoszczędzenie czy nawet odroczenie tego podatku może mieć naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie, bo nawet jeśli dobrze pamiętam te wyliczenia, do właśnie do 20 czy 15% na tym końcowym kapitale, taka może być różnica.
Wow. No to jest bardzo, bardzo ważny punkt, który może nam pozwolić zarabiać więcej, powiedziałabym jeszcze dodatkowo. No to przeszliśmy przez te trzy filary, o których wspomniałeś, dołóżmy ten czwarty, czyli systematyczność. No intuicyjnie prawdopodobnie, bo z takimi pytaniami też się regularnie spotykam, jeśli chodzi o inwestowanie pasywne, czy lepiej zainwestować od razu dużą sumę, czyli zbieramy sobie regularnie po trochę i na przykład, nie wiem, raz na pół roku inwestujemy od razu, nie wiem, kilkanaście tysięcy złotych, czy uważasz, że lepiej jest inwestować tak systematycznie po trochę, ale żeby jednak nabierać pewnego nawyku? Dlaczego, jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem takiego rozpoczęcia inwestowania jak najwcześniej. I ponieważ, no tak jak mówiłem, na podstawie tej historii, tych 100 lat, ona nam pokazuje, że czas to pieniądz. To znaczy, im wcześniej zaczniemy, tym mamy jakby szansę więcej zyskać, dlatego że rynki po prostu w większości czasu rosną. Z drugiej strony, jeżeli zaczniemy inwestować wcześnie i zaczniemy inwestować małymi kwotami, nawet na zasadzie bardziej tego, żeby edukować się czy poznawać to inwestowanie poprzez praktykę, no to wtedy my ryzykujemy mniej naszych pieniędzy. Czyli na początku, kiedy pewnie pojawią się jakieś błędy, kiedy my będziemy lepiej poznawać w ogóle również siebie, jak reagujemy na ryzyko, jak reagujemy na jakieś sytuacje kryzysowe, no to po prostu będzie to nas, mówiąc wprost, mniej kosztować. Natomiast jeśli chodzi o to systematyczne inwestowanie, czy jednorazowo, czy systematycznie, no to jeśli to policzymy, to badania pokazują, że najlepiej by było zainwestować od razu, no bo w długim terminie teoretycznie rynki rosną. Natomiast szczególnie jeśli chodzi o tych początkujących inwestorów, to te emocje na pewno się gdzieś tam po drodze uruchomią. Dlatego to systematyczne inwestowanie, ono jakby rozkłada nam to ryzyko pechowego wejścia na rynek. Czyli my będziemy kupować zarówno na górkach, jak i na dołkach. za mniejsze kwoty, czyli ta nasza cena jakby się zakupu się uśredni, no bo te momenty kupne nam się po prostu rozłożą.
Tak, ja zdecydowanie się zgadzam z Twoją opinią. Ja też często słyszę od kobiet na przykład właśnie to, że ja się boję wyjść na rynek, jak mam kilka tysięcy, bo nie znam siebie, nie wiem jak to działa. Nawet takie techniczne rzeczy są dla mnie dużą przeszkodą. Więc dużo prościej jest wejść na rynek i kupić pierwszy na przykład ETF za 200, 300 czy 400 zł, nawet dla naszej głowy, żeby wyrobić sobie taki nawyk i zacząć obserwować też, jak ja reaguję, co ja czuję, jeśli te rynki na przykład spadają. A to nie lepiej kupić na przykład, kupować tylko w dołkach, a nie kupować tych drogich produktów.
No tak, oczywiście, że lepiej. Tak jak jest być lepiej piękną i bogatą, czy pięknym i bogatym. Natomiast praktyka pokazuje, że niewielu tak naprawdę inwestorom się to udaje. Ja nawet mówię, że giełda to jest taki dziwny sklep, w którym mało klientów kupuje na przecenach.
Tak, tak.
Czyli tak, jeśli...
Proszę.
Jeśli trochę bym to porównał do takiej sytuacji z ubraniami czy z ciuchami, to znaczy jeżeli te ubrania się stają niemodne, to nagle się okazuje, że nikt tego nie chce kupić, nawet jeśli te ceny spadają. Natomiast po jakimś czasie, jeśli znowu wraca moda na dżinsy czy na sztruksy, to okazuje się, że wszyscy się zabijają o to i podobnie jest trochę z akcjami. Jeżeli mamy sytuację kryzysową, kiedy jest duży strach na rynku, to mimo tego, że ceny spadają, czyli wydawałoby się, że jest tanio, to nikt nie chce tego kupować. Natomiast jak jest to szaleństwo i ceny nagle rosną i akcje stają się drogie, no to okazuje się, że wszyscy chcą kupić. Także to jest niestety albo niestety jakaś tam nasza wada jako człowieka, że my chcemy trochę zachowywać się tak jak wszyscy dookoła.
No tak, no to jest właśnie znowu ten nasz umysł i nasze emocje, nie? Że my wolimy podążać za tłumem, bo wtedy się czujemy bezpieczniej, tak. Wydaje nam się, że tłum ma rację, a nie działamy przeciwko tym wszystkim reakcjom. Dokładnie to samo powtarzam zawsze moim dziewczynom. Bardzo lubimy jakieś przeceny, promocje, wtedy chodzimy, kupujemy jakieś super płaszcze i lepsze gatunkowo rzeczy i na taki czas czekamy, a zupełnie inaczej reagujemy na giełdzie. Totalnie tego nie rozumiem, ale też umiem sobie wytłumaczyć, że jednak nasz umysł potrafi chodzić na skróty i woli chodzić na skróty i chce nas chronić de facto. Nie chce, żebyśmy weszli i kupili jakiś gorący kartofel. No to lepiej inwestować w takie akcje, które stają się niemodne i wtedy ceny spadają, jak ty to widzisz?
Wiesz, to niestety muszę odpowiedzieć ulubioną odpowiedzią ekonomistów, że to zależy.
To zależy.
To znaczy zależy od wielu czynników, natomiast jakby już nie wchodząc w szczegóły, ja bym się po prostu, polecałbym się tym nie przejmować. I dlatego kupować właśnie systematycznie, wręcz zautomatyzować ten proces i nie przejmować się tym, że o dobrze, no to teraz te akcje kupujemy drogo, bo one są wysoko, bo zwyczajnie po prostu może być jeszcze drożej, tak? A jak kupujemy tanio, bo spada, no to niektórzy twierdzą, że to właśnie należy się cieszyć, bo w długim terminie może być drożej. Natomiast cały czas to trzeba podkreślić, że mówimy o takim portfelu zdywersyfikowanym, bo trochę inaczej może być sytuacja, jeśli my będziemy kupować akcje jednej spółki. Jeśli byśmy kupowali tej akcje tej przysłowiowej Nokii, która cały czas spada, no to cieszylibyśmy się, że kupujemy je coraz taniej. No tylko co z tego, jeśli na koniec okazałoby się, że ona zbankrutuje. Także ja bym powiedział tak, inwestowanie pasywne jest jakby proste w swoim założeniu, natomiast wcale nie musi być takie proste, jak przyjdzie do praktyki. Ja nawet ukułem takie porównanie, że to trochę tak, jakbyśmy przyjeżdżali na spotkanie z naszymi znajomymi z podstawówki i przyjechalibyśmy tam takim średnim samochodem, średniej klasy, tak? Natomiast na parkingu stałyby oczywiście same wypasione fury, no to szczególnie nam, facetom, to powodowałoby takie niezbyt komfortowe samopoczucie. Być może podobnie my będziemy się czuli z wynikami naszych inwestycji. To znaczy one nigdy nie będą na tym topie. To znaczy nasze inwestycje, one po prostu będą średnie. Średnie na rynku. Ale da nam to w długim terminie taką przewagę. I te wyliczenia, które robiliśmy w historii, właśnie wyraźnie pokazują, że nie należy się tym przejmować, że my nie trafimy idealnie w dołek, czy nie wybierzemy tego zwycięzcę, bo tak czy owak będziemy mieli, czy przynajmniej w historii, historycznie mieliśmy tutaj przewagę i mieliśmy całkiem pokaźne zyski.
No to jak do tego inwestowania pasywnego się teraz zabrać? Jakie są takie pierwsze podstawowe kroki?
No, podstawowy krok to po prostu otworzyć rachunek maklerski, poświęcić trochę czasu na tą naukę zasad, czyli jakie inwestycje wybrać, jakie instrumenty wybrać, czy chcemy inwestować samodzielnie, a więc decydować o tym, jakie instrumenty będziemy kupować, czy być może będziemy chcieli na przykład wybrać robodoradcę, czy oddać w zarządzanie. No i inwestując, jeśli zaczniemy tymi małymi kwotami, no to jest szansa, że w jakimś tam czasie poznamy siebie, czyli jakie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. No i wybrać instrument, to znaczy jeżeli zdecydujemy się na ten zdywersyfikowany portfel, to może być właśnie taki gotowy portfel w postaci funduszu ETF. I myślę, że też warto się zastanowić też nad tym, czy nie wybrać na początek tego rachunku maklerskiego opakowanego, czyli tych rachunków IKE-X.
Dobra, bo mówimy cały czas o funduszu ETF, więc tak. Chciałbym, żebyś może tak pokrótce zdefiniował, czym ETF jest, jak ty go widzisz?
No ETF, ja tu się skupię na tych ETF-ach akcyjnych, bo oczywiście jest wiele rodzajów ETF-ów. W ogóle ten skrót, co to znaczy ETF, to jest Exchange Traded Fund, czyli taki rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie i on jest handlowany, możemy nim handlować tak jak akcjami. Natomiast główną zasadą tego ETF-u to jest w przypadku tych ETF-ów akcyjnych, to jest to, że to jest pewien portfel akcji i on nie jest aktywnie zarządzany przez zarządzającego, tylko on stara się naśladować indeks. Czyli na przykład jeśli mamy indeks 500 największych akcji amerykańskich, no to tworzący ten portfel kupuje te 500 akcji największych amerykańskich, no i trzyma je ewentualnie raz do roku, czy w zależności od tego, jak jest zmieniany indeks, to tam lekko go zmienia. Czyli mamy dzięki temu, kupujemy cały koszyk, mamy od razu tą szeroką dywersyfikację, bo stajemy się właścicielem właściwie czasami nawet kilku tysięcy akcji.
Dokładnie.
Jak,
tak.
Jak ty opisujesz te ETF-y?
Ja mam zawsze taki slajd, w którym mam koszyczek z owocami i zawsze pokazuję, że dana akcja czy dana spółka może być jabłkiem, gruszką, śliwką i tak dalej, i tak dalej. My możemy pojedynczo oczywiście sobie kupić sobie kilogram jabłek, kilogram gruszek i tak dalej, i tak dalej. Zakładając, że no nie zawsze one będą nas smakować, nie zawsze one będą takie super, jak sobie wyobrażamy i tak dalej. Ale możemy no właśnie kupić fundusz ETF, czyli my możemy w takim upakowanym produkcie, gotowym, czyli w takim koszyczku, do którego ktoś już nam powkłada kawałek gruszki, kawałek jabłka, kawałek śliwki, kawałek jakichś innych owoców w ogóle i zbierze nam to wszystko razem i pozwoli nam to kupić po prostu po kawałku całej masy przeróżnych owoców. I to jest taki właśnie produkt, który ma już to zróżnicowanie, czyli tą dywersyfikację I zrobił to ktoś totalnie dla nas, zarządza tym jakiś automat, o tym pewnie więcej może powiemy w kolejnym nagraniu, więc jest relatywnie tanie i my w zasadzie nie musimy się już martwić o to, że właśnie musimy czytać te raporty, musimy się interesować tym, co się w danej spółce dzieje, jakie ma plany na przyszłość i tak dalej, tylko już ktoś za nas tę pracę wykonał i my możemy właściwie zająć się tylko i wyłącznie inwestowaniem. Także ja zazwyczaj tak to pokazuje totalnie obrazowo.
Fajne porównanie, tak, podoba mi się.
Wiesz co, rozmawiamy już ponad 40 minut, więc chętnie zaproponowałabym powoli, żebyśmy kończyli to nagranie, ale oczywiście zapraszam Cię już do kolejnego, w którym porozmawiamy o strategiach, o tym, jakie ETF-y mamy, jak je wybrać i tak dalej, i tak dalej. Więc gdybyś miał podsumować tą naszą rozmowę, tak w kilku dosłownie zdaniach, to co powiedziałbyś o inwestowaniu pasywnym, tak w skrócie?
Jasne, znaczy przede wszystkim inwestowanie pasywne polega na tym, że my kupujemy cały rynek, czyli nie staramy się wybrać najlepszych inwestycji, bierzemy te średnie inwestycje. No i dzięki temu oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze, no bo tak jak mówiliśmy, te koszty są niższe i też mniej ryzykujemy, bo niż gdybyśmy wybrali jedną inwestycję i wpłacili w nią, nie daj Boże, całe pieniądze. Dzięki temu, że to będzie inwestowanie również systematyczne, to również jakby uśredniamy ten moment wejścia, rozpoczęcia. Czyli bierzemy małymi łyżeczkami, ale systematycznie.
Piękne
tak,
porównanie. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Już teraz Was zapraszam na kolejną. Chcielibyśmy powiedzieć trochę więcej szczegółowo na temat tego, jak ETF wybierać, czym się kierować i jak dobrać strategię do nas i jak powinniśmy w ogóle ją wybierać. A tymczasem dziękuję Ci bardzo, życzę Ci spokojnego dnia, a Was wszystkich zapraszam już na kolejne nagrania.
Dzięki.
Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście. Gdy stawką jesteś Ty.